sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 17 na antenie Radia Poznań. O tej właśnie porze rozpoczynamy w niedzielne popołudnie audycję w sportowym rytmie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz przy mikrofonach.
Dawid Cytrowski.
Oraz Wojciech Bernard. Zapraszamy Państwa na trzygodzinne spotkanie z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Od teraz aż do godziny 20. Pierwsza godzina tradycyjnie bardziej publicystyczna na naszej antenie. Między innymi długie rozmowy z prezesem Polskiego Związku Kajakowego, a także prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Sporo będzie także o hokeju, między innymi rozmowa z szefem wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Będą także inne materiały publicystyczne. Druga godzina to przede wszystkim z kolei wydarzenia ligowe. Mówić będziemy o zmaganiach na żużlowych torach, o tym, co podczas tego weekendu wydarzyło się lub też cały czas toczy na piłkarskich boiskach. Zajrzymy również na parkiety piłkarzy ręcznych. Na koniec tej godziny wybierzemy się także na tor regatowy Malta, gdzie odbyły się ciekawe zawody, choć toczone w ciężkich warunkach atmosferycznych. I wreszcie trzecia godzina. Tutaj sporo dla sympatyków dziedzictwa, a także piłki nożnej. Pojawi się bowiem nasz tradycyjny magazyn Wielkopolskie Gole, w którym przekażemy komplet rezultatów w niższych klasach rozgrywkowych. Na koniec będziemy starali się też Państwa zachęcić do sportowej lektury. Nie zabraknie do godziny 20 na naszej antenie także konkursów.
Mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na niedzielny, przyszło niedzielny mecz Lecha Poznań z Miedzią Legnica w niedzielę 30 września o godzinie 18. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko chętnie wybiorą się Państwo na mecz piłkarzy Lecha Poznań, mimo że ostatnie wyniki absolutnie do tego nie zachęcają. Będą także trzy albumy dla kolekcjonerów do zbierania autografów piłkarzy Lecha Poznań. Myślę, że właśnie po tych ostatnich wynikach to piłkarze Lecha chętnie powinni autografów udzielać, żeby się z kibicami bardziej zaprzyjaźnić.
A teraz sprawdźmy, co ciekawego dzieje się lub działo do tej pory na sportowych arenach w kraju i na świecie. Polscy siatkarze wieczornym meczem z Serbią zakończą rywalizację w drugiej rundzie Mistrzostw Świata, broniący tytułu biało-czerwoni, by awansować do czołowej szóstki turnieju bez względu na wyniki innych spotkań. Muszą w Warnie wywalczyć zwycięstwo. Rywale są już pewni miejsca w kolejnej fazie imprezy. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.40. Trwa drugi dzisiejszy mecz tej grupy. Francuzi na razie po dwóch pierwszych setach prowadzą z Argentyną 2-0. Pierwszą partię wygrali do 16, w drugiej do 20. Damian Szwarnowiecki zajął piąte miejsce w Mistrzostwach Świata w judo, które dobiegają końca w Baku. W walce o brązowy medal kategorii 81 kg Polak przegrał z Turkiem Vedatem Albaryakiem. Wcześniej w repasażu Wrocławianin pokonał mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Rosjanina Hasana Haumurzajewa. Pozostali startujący dziś nasi reprezentanci nie zdołali awansować do strefy medalowej. Reprezentująca Polskę Liczniane walczyć będzie o złoty medal Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które trwają w Alicante. W półfinale rywalizacji singlistek pokonała inną naszą zawodniczkę, Katarzynę Grzybowską-Franc, 4-1. W meczu o tytuł rywalką pochodzącej z Chin Liczniane będzie Ukrainka Margaryta Pesocka. Ekipa Canyon SRAM wygrała pierwszą konkurencję kolarskich Mistrzostw Świata w Innsbrucku. Jazdę drużynową na czas kobiet w składzie niemieckiej grupy nie było jednak Polki Katarzyny Niewiadomej. Na dziś zaplanowano dwa mecze 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W trwającej jest 15.30 spotkaniu Śląsk Wrocław prowadzi z Piastem Gliwice 3-1. O 18.00 początek starcia Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok, a całą tę serię zakończy jutrzejszy mecz Korony Kielce z Zagłębiem Sosnowiec. Dzisiaj także ciekawie na żużlowych torach, m.in. rewanżowy mecz finałowy drugiej ligi żużlowej, w którym występuje wielkopolska drużyna, to MDM Komputery Terzet Ostrowia. Ostrowianie walczą na wyjeździe w Rzeszowie ze Stalą. Na razie przegrywają 16-20. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim rywale zwyciężyli 46-44. Na bieżąco będziemy informować o rezultacie tego właśnie spotkania.
8 minut po godzinie 17. Piosenka na dobry początek, a później pomówimy o kajakarstwie.
15 minut po godzinie 17. Kalendarzowe i astronomiczne lato dobiega końca. Temperatura za oknami też spada coraz niżej. Kończy się również powoli sezon kajakarski w naszym kraju. Pora więc na pierwsze podsumowania. O nich w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski. Panie prezesie, niedawne Mistrzostwa Świata w kajakarstwie w portugalskim Montemor. 6 medali reprezentacji Polski, z czego 2 w konkurencjach olimpijskich. Do tego kilka miejsc w finałach w konkurencjach olimpijskich. To jest wynik, który sprawia, że spokojnie pan patrzy na to?
Czy tak, to był półmetek naszych przygotowań. Jest to lepszy wynik niż w zeszłym roku w Racicach, ale ja znam się na kajakarstwie i patrzę na to. Oczywiście zadowolony jestem, ale bez przesady. No, przed nami jeszcze ciężka praca, 2 lata do startu olimpijskiego. Jest postęp, zwłaszcza we wszystkich grupach zanotowaliśmy taki skok do przodu. Szczególnie mnie cieszy grupa kajakarzy, trenera Mariusza Słowińskiego, który 2 miejsca finałowe miał. Bartosz Stabno zajął 6 miejsce z Poznania. To doskonały wynik. Tak się, jak się ma jedynkarza na 1000 metrów, to można powiedzieć, że cała grupa jest nieźle przygotowana. Również Kaszmarek, sprinter nasz, na 200 metrów 7 miejsce, a więc całkiem nieźle. No troszkę jeszcze czekamy, żeby 4 nam się poprawiła, oni tak gdzieś na granicy finału ciągle jeżdżą i 2 na 1000, ale jest tu postęp. Również Kanadyjkarki zrobiły postęp, mamy medal olimpijski borowski, jest to nadzieja, można powiedzieć, jedna z faworytek do medalu. Grupa trenera Szałkowskiego oparta na kajakarkach z Nowego Dworu Mazowieckiego. Trenują w ciężkich warunkach na Narwi, wielki prąd, prąd jest większy niż na Warcie, a Kanadyjkarka no, musi naprawdę dużo pokazać umiejętności, żeby popływać. No i grupa trenera Kryka, tutaj powiem szczerze, że jestem zafascynowany tym pięknym finiszem 4 z brązowym medalem. Karolina Naja, doświadczona, poprowadziła 4 wyśmienicie, 3 młode za nią. Doskonały wynik, no a przede wszystkim Anna Puławska, jedynkarka na 500 metrów. 4 miejsce. Ma niesamowite możliwości. Ona po prostu się rozwija i myślę, że tam już gdzieś Węgierka i zwłaszcza Carrington, Nowozelandka, mistrzyni świata, tam gdzieś patrzą z trochę z niepokojem, jak ta młoda Ania Płaska się rozwija. No cóż dalej, 2 też 500, na 500 metrów niezła, pojechała Paszek i Skrzycka. Przejdźmy teraz chwilę do Kanadyjkarzy. Ostatnia grupa. Grupa Kanadyjkarzy Michała Śliwińskiego. Może nie tak do końca, jak ja bym chciał, ale Łubniewski, Śliwiński, 2 srebrna i brązowa. Co prawda konkurencja nie są może olimpijskie, ale oni będą groźnymi partnerami dla naszej 2 na 1000 metrów, Kamiński, Słomiński. Tam ci zajęli 4 miejsce, niezły wynik, ale tutaj młodzi, liczę na tą 2 właśnie poznańsko-opolską. Także suma summarum, nie mogę powiedzieć, że gdzieś tam jeszcze mam jakieś uczucie, że nie wykonaliśmy zadania. Jesteśmy ocenieni w Ministerstwie Sportu, mieliśmy już pierwsze spotkanie z ministrem, ale są też obszary do poprawienia i będziemy na tym pracowali.
Wracając do kobiecej grupy trenera Tomasza Kryka, zacięła się trochę Marta Walczykiewicz, 2 rok bez medalu Mistrzostw Świata.
Ale poprawiła się. W zeszłym roku w Racicach była 5, teraz 4. Wiem, że patrzy troszkę z zazdrością na medal 4. Ja byłem teraz z nią w Budapeszcie na takim evencie Red Bulla, gdzie startowała na 100 metrów z Węgierkami. Pogoniła te Węgierki wszystkie, wygrała pięknie na 100 metrów. Nietypowy dystans, ale to taka zabawa bardziej. Jestem przekonany, że ona zrobi wszystko, żeby dojść do tego podium olimpijskiego. Jest to niesamowicie zawodniczka zafascynowana kajakarstwem, to jest raz. Ona wie, że przyszłość jest kajakarstwa w jej rękach i w jej treningu i ona się jest dyspozycyjna dla wszystkich metod trenera Kryka. Ja myślę, że można spokojnie patrzeć, że do Tokio ona ten dystans troszeczkę utracony nadrobi.
4 miejsce, 0,1 sekundy.
Trener reprezentacji Polski kajakarek Tomasz Kryk.
Zawsze będzie ten dylemat, czy to już jest porażka, czy to po prostu był wynik na miarę aktualnych możliwości, oczekiwań i na pewno bardzo dobry wynik, ale Marta ma niedosyt. Wszyscy mamy niedosyt, bo liczyliśmy na medal. No troszkę było problemów zdrowotnych, to wszyscy o tym wiedzą. Mały błąd w wyścigu finałowym, może niesprzyjający tor przy aktualnie wiejących wiatrach w czasie finału w Portugalii. No ale cóż, no Marta teraz bawi się w cyklu takich imprez komercyjnych, bo potwierdza tam swoją wysoką pozycję w sprincie kobiecym. No i jeżeli będzie taka wola z jej strony, to będziemy przygotowywali się w przyszłym sezonie do kolejnych mistrzostw Igrzysk Europejskich i Mistrzostw Świata.
Marta Walczykiewicz, Karolina Naja to doświadczone zawodniczki w pana grupie, ale pojawiło się tam sporo młodzieży.
No w tej chwili chyba jesteśmy najmłodszą ekipą z tych liczących się. No, w punktacji olimpijskiej dziewczyny zajęły 3 miejsce za Nową Zelandią i Węgierkami. 20 punktów olimpijskich. Helena Wiśniewska, 3 pozycja w naszej 4, 19 lat. Kasia Kołodziejczyk, czwarta, 20 lat, Ania Płaska, 22 lata. Ania, która była czwarta w finale jedynki na 500 metrów, też najmłodsza. Kolejna zawodniczka w tym finale najmłodsza, no, miała 26 lat, tak już były same rutyniary, 28, 30, 33 lata nawet. No więc przyszłość należy do tych zawodniczek, jeżeli nie zboczą z tego kursu, który wyznacza latarnia Kryk i pójdziemy w dobrym kierunku, to myślę, że Tokio może być takim dla nich przełomowym sezonem.
Latarnia Kryk, bardzo mi się spodobało to sformułowanie. Z Tomaszem Krykiem, a także prezesem Polskiego Związku Kajakowego Tadeuszem Wróblewskim rozmawiał Grzegorz Hałasik. 19 minut po godzinie 17. O kajakarstwie jeszcze w naszej audycji pomówimy, także proszę nas słuchać uważnie, a już za 3 minuty wywiad z innym prezesem, tym razem prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
Dwie minuty po godzinie 17. O tej dyscyplinie sportu niezbyt często mamy okazję mówić w naszej audycji. Chodzi o podnoszenie ciężarów. Niedawno jednak była okazja do dłuższej rozmowy ze sternikiem polskich sztangistek i sztangistów przy ciężarowym pomoście w Nowym Tomyślu. Krzysztof Ratajczak.
Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Mariusz Jędra. Jaka jest obecnie siła na półmetku kolejnego czterolecia olimpijskiego w polskich ciężarach?
Ja myślę, że ciężary po tym, nie ma co ukrywać, po tym co się stało i może ja bym chciał bardzo mocno odciąć grubą krechą, bo moje dwa lata, tak, pod koniec roku już pokażą, że jesteśmy w dobrym miejscu, że ciężary pokazały, że warto w nie inwestować. Ciężary są fajną dyscypliną, zaczynają fajnie kobiety dźwigać. Te zawodniczki, które za chwilę będą startowały w Igrzyskach Olimpijskich, te, które będą nas reprezentowały w Mistrzostwach Świata. Ja nie lubię dzielić medali, tak? Warto jest dmuchać ten balon i rzeczywiście powiedzieć, że mamy szansę na medale. Ale Asia Łochowska, Michalski, Zwarycz, to są zawodnicy, którzy za chwilę mogą stanąć na podium Mistrzostw Świata, aczkolwiek zawody zweryfikują tych wszystkich, którzy tam pojadą, ale musimy być też świadomi tego, że te mistrzostwa już dadzą nam kwalifikacje do igrzysk. U nas w tej chwili jest bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o światowe ciężary. Taką ciekawostką, jeżeli chodzi o walkę z dopingiem, jest to, że Rosjanie, Armenia, Azerbejdżan i parę innych państw, które miały bardzo dużo wpadek, nie będą mogły wystawić pełnych drużyn i załóżmy Rosja będzie mogła wystawić jedną zawodniczkę. Także tutaj bardzo jest mocna walka światowych władz, właśnie jeżeli chodzi o doping.
Chyba też fajna rzecz dla każdego prezesa sportowej centrali, że dyscyplina staje się coraz bardziej medialna, bo przekazy telewizyjne stają na coraz wyższym poziomie. Jest spore zainteresowanie w związku z tym także występami polskich zawodniczek, zawodników.
No ja się bardzo cieszę. Ja za chwilę również mogę zaprosić tutaj na Dolny Śląsk, również do Kobierzyc. Będą Mistrzostwa Polski seniorów, także wszystkich seniorów będziemy mieli, że tak powiem, na oku, na Pomoście. Również będziemy medialnie mocno widziani. Także no cieszę się bardzo, że ta dyscyplina gdzieś pomalutku jest w tym miejscu, w którym powinna być.
No właśnie, bo to nie tylko siłacze, ale po prostu prawdziwe show na Pomoście się dzieje.
Powiem tak, jeżeli ktoś nie był, a jest na takich zawodach, jest to przedstawienie teatralne tak naprawdę. Jest bardzo blisko zawodnik, widać tą walkę, widać tą determinację. Bardzo cieszę, bo kobiety coraz więcej i mocniej dźwigają. Także bardzo mocno stawiam na kobiety w polskich ciężarach, na reprezentację kobiecą i myślę, że za chwileczkę, bo nasze grupy wiekowe 15, 17, 20, 23 lata zdobywają po 30 medali rocznie. To jest naprawdę ogrom tych medali. Tylko jeszcze musimy po prostu mieć ten taki przeskok do tej seniorskiej reprezentacji, ale Ministerstwo Sportu, tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, Team 100, to jest bardzo fajna rzecz, która pozwala właśnie takiemu młodemu człowiekowi, który nie jest jeszcze w reprezentacji, zdobywa załóżmy medal Mistrzostw Świata, Europy, a jeszcze nie może przeskoczyć do tej seniorskiej reprezentacji, ma zapewnione środki i to jest bardzo fajne, to można powiedzieć kolokwialnie ratuje życie sportowcowi, żeby mógł przejść do reprezentacji tej głównej, czyli reprezentacji Polski, seniorów.
Panie prezesie, wielkopolscy słuchacze nie wybaczyli mi, gdybym nie zapytał o Patrycję Piechowiak. Też pan na jej udane występy liczy, bo to przecież przedstawicielka budowlanych całus Nowy Tomyśl.
No Patrycja tak, ja dźwigałem z jej tatą, także sentyment zawsze jest. No Patrycja musi się powoli zbierać. Kobiece ciężary, tak jak wspomniałem, są bardzo mocne, one bardzo szybko idą do przodu, ale trzeba bardzo mocno na kontuzję uważać, tak? No bo to jest podnoszenie ciężarów. Oczywiście te kontuzje nie są jakieś takie bardzo poważne, ale przy ciężkim treningu, mocnym treningu zawsze coś się może zdarzyć i ja myślę, że jeżeli Patrycja będzie zdrowa, to spokojnie może sobie pojechać na następne igrzyska. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight, I hear your name in certain circles, and it all
it's my heart that's breaking down.
meldunków ze sportowych aren. Zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław wysoko pokonał Piasta Gliwice 4-1. Trwa mecz Mistrzostw Świata Siatkarzy. W Warnie rywalizują zespoły z polskiej grupy. Francja prowadzi z Argentyną po 3 setach, a już tylko 2-1. W tej trzeciej partii Argentyńczycy po zaciętej końcówce zwyciężyli 28-26. Rezultat tego spotkania będzie miał też duży wpływ na dalsze losy polskiej reprezentacji, która, przypomnę, wieczorem o 19.40 zagra z ekipą Serbii. I jeszcze rzut oka na tory żużlowe. Wciąż bowiem w Rzeszowie trwa rewanżowe spotkanie drugiej ligi żużlowej. Tam Stal podejmuje drużynę MDM Komputery też od Ostrowia. Na razie rzeszowianie prowadzą 31-23 po 9 biegach. A teraz na naszej antenie hokej na trawie. Reprezentacja polskich laskarzy awansowała niedawno do drugiej rundy kwalifikacji olimpijskich na turnieju w Gnieźnie. W nowym sezonie powstanie Superliga złożona z 8 drużyn. Za 2 tygodnie nasze juniorskie ekipy wystąpią na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w Buenos Aires. Na te wszystkie tematy Krzysztof Ratajczak miał okazję zwrócić uwagę podczas rozmowy z szefem wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie, Krzysztofem Rachwalskim.
Reprezentacja w swoich wszystkich spotkaniach, które rozegrała, czyli 5 meczach, nie straciła bramki, co trzeba uznać za sukces. W pierwszej fazie turnieju na pewno rywale ze zdecydowanie niższej półki, bo i Cypr, i Litwa, no nie postawiła w zasadzie żadnego oporu. Natomiast już mecze z Ukrainą, Czechami, Włochami, no średniakami europejskimi pokazały, że no jesteśmy na dobrym etapie przygotowań do kolejnej rundy, która odbędzie się dla nas korzystnie w 2019 roku na przełomie maja-czerwca.
To temat reprezentacyjny na razie odkładamy, ponieważ bardzo interesujący sezon, bo ostatni chyba w takim kształcie, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski. Póki co mamy 10 drużyn, które wystartowały przed tygodniem do tej rywalizacji, ale my dzisiaj chcemy porozmawiać o tej reformie. Planujecie stworzenie Superligi. Jeszcze nie teraz, ale już w następnym sezonie?
Ten sezon jest kwalifikacją do Superligi. Jest to sezon przejściowy. W Superlidze docelowo będzie grało 8 zespołów. W tej chwili mamy podział taki, że mamy w pierwszej lidze 10 zespołów, w drugiej lidze 4 zespoły. Docelowo będzie to 8 i 6. Chcemy troszkę wyrównać przepaść między pierwszą a drugą ligą, ale też doprowadzić do sytuacji takiej, że Superliga będzie też swego rodzaju produktem marketingowym.
Ósemka ma stanowić Superligę. Jak to będzie wyglądało? Na razie normalna rywalizacja w rundzie zasadniczej.
Gramy 2 rundy zasadnicze. To jest nowum, jeśli chodzi o to, co się działo w poprzednich latach. Nie będziemy mieli podziału na grupę mistrzowską i grupę spadkową, jak w poprzednich sezonach. Gramy 2 rundy, mecz i rewanż, rundę jesienną i rundę wiosenną. Każdy zespół po rozegranych 18 spotkaniach, w zależności od zajętego miejsca, będzie grał miejsca medalowe i tutaj też jest nowość, bo zespoły sklasyfikowane po 2 rundach zasadniczych na miejscach 1-2 grają dwumecz o Mistrzostwo Polski, natomiast zespoły sklasyfikowane na miejscach 3-4 grają mecz o brązowy medal.
Ale jeszcze wróćmy na chwileczkę do reformy, do tego momentu tworzenia Superligi. Które zespoły z tego sezonu już na pewno sobie zagwarantują udział w tej 8-zespołowej Superlidze? Co będzie działo się z innymi?
No pierwsza szóstka po drugiej rundzie jest bezpieczna. Czyli wszystkie zespoły sklasyfikowane na miejscach 1-6 zagrają w kolejnym sezonie w Superlidze. Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-8 zagrają turniej 3-dniowy barażowy o awans do Superligi z zespołami sklasyfikowanymi na miejscach 1-2 obecnej drugiej ligi. Natomiast bezpośrednio do pierwszej ligi według nowej formuły spada zespół numer 9 i 10 po drugiej rundzie zasadniczej.
Grunwald Poznań, rzeczywiście trochę liga dwóch prędkości póki co, bo to taki nasz jedynek także obecnie w europejskich rozgrywkach?
No na pewno tak, patrząc na to, jakie problemy personalne mają poszczególne zespoły. Gro zawodników z innych klubów wyjechało do klubów zagranicznych, co też jest dla nas oczywiście w kontekście rozwoju przede wszystkim reprezentacji bardzo korzystne. No to na pewno Grunwald naszpikowany w tej chwili reprezentantami obecnymi i byłymi, no raczej nie będzie miał problemu z wygraniem ligi. Myślę, że dla Grunwaldu liga powinna być środkiem do celu. Myślę, że ten klub powinien mierzyć w europejskie puchary. Już na początku października będą uczestniczyli w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów. Trzymamy kciuki, żeby awansowali do kolejnej, bo to jest bardzo istotny element, żebyśmy my się w Europie bardzo dobrze sprzedawali. Myślę, że Grunwald ma potencjał, żeby takim naszym jedynakiem póki co na europejskich boiskach być.
Od 6 do 18 października w Buenos Aires młodzieżowe igrzyska olimpijskie i okazuje się, że trochę czekamy na występy olimpijskie dorosłych laskarek i laskarzy od igrzysk Kielce-Rydnej, czyli już osiemnastka, a tymczasem będziemy mieli naszą młodzież na tych igrzyskach Buenos Aires.
No, bardzo się cieszymy z tego, że dwie nasze reprezentacje do lat 18 juniorów i juniorek wystąpią w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w Buenos Aires. Jest to odmiana hokeja piątkowego, który został wprowadzony kilka lat temu przez Światową Federację Hokeja na Trawie. My kwalifikacje uzyskaliśmy bardzo dobrymi występami w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy. Dzięki temu zakwalifikowaliśmy się pierwszy raz w historii do młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Myślę, że poza aspektem sportowym przede wszystkim będzie to taka swego rodzaju trampolina w rozwoju dla tych młodych zawodników i zawodniczek.
Z jakimi tam nadziejami jadą?
No ja powiem tak, na pewno ambicje są duże, żebyśmy znaleźli się tam w strefie medalowej. Natomiast tak naprawdę to jest sport młodzieżowy i niewiele wiemy, jakim potencjałem dysponują poszczególne reprezentacje. Trzymamy kciuki, oby poszło nam jak najlepiej, żeby chociaż jedna grupa zdobyła medal, byśmy byli bardzo zadowoleni.
Wspominał Krzysztof Rachwalski w rozmowie z Krzysztofem Ratajczakiem m.in. o najlepszej polskiej drużynie Grunwaldzie Poznań, a rozmowa z trenerem Grunwaldu Karolem Śnieżkiem na naszej antenie już za ponad 4 minuty.
take a look at me now. So 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 take a look at me now.
20 minut pozostało do godziny 18. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zgodnie z obietnicą kontynuujemy wątek hokejowy. Laskarze Grunwaldu Poznań w ostatnich latach zdominowali rozgrywki ligowe w Polsce. Czy tytuł mistrzowski jest dla wojskowych celem samym w sobie, czy jedynie drogą do występów w Lidze Mistrzów? O tym trener poznaniaków Karol Śnieżek.
Na pewno i cel sam sobie, i droga do czegoś więcej, bo my w każdym meczu w Ekstraklasie mamy swoje indywidualne zadania i żeby się, że tak powiem, jako drużyna rozwijać, bo ta nasza polska liga, powiedzmy, jest jaka jest i musimy z niej jak najwięcej czerpać, aby się przygotować do europejskich pucharów i tam pokazać, że Polska ma taki zespół, który potem będzie potrafił zawalczyć w Lidze Mistrzów.
Zanim do tej Ligi Mistrzów, to jeszcze skupiłbym się na polskiej ekstraklasie. Ciężko jest mobilizować zawodników, kiedy oni już przed wyjściem na boisko często wiedzą, że po prostu wygrają?
Na pewno jest jakaś to trudność, ale to jest też i umiejętność zespołu, który potrafi właśnie w tych, że tak powiem, z tą mobilizacją sobie radzić i w tych meczach szarpać i walczyć o każdą piłkę. I to na pewno mnie satysfakcjonuje i cieszy. A tak jak bym powiedział, ciężko jest, jeżeli całą ligę się przechodzi gładko i nagle nawet się ma finał mistrzostw Polski i zawsze się w sporcie przydarza, że tak powiem, gorszy dzień albo już nerwy dochodzą i faworyt często wtedy może się pogubić. Na razie nam się to udaje i nie gubimy się, ale wiemy, że kiedyś może nadejść taki dzień, że po prostu będzie ciężko.
Mówi pan o tym, że ta liga ma trochę was przygotowywać do Ligi Mistrzów i do europejskich zmagań, ale to faktycznie jest taki mocniejszy trening i idzie popracować nad tymi elementami, które później będą potrzebne, żeby z tymi naprawdę poważnymi firmami zachodnimi rywalizować?
Tak, na pewno. Z każdego meczu gdzieś tam mamy swoje własne założenia. Sami czasami próbujemy, że tak powiem, ten mecz sobie utrudnić różnymi taktykami, podchodzić do zespołów, które różnie tutaj się z nami prezentują. I to też jest umiejętność, żeby oni właśnie, gdzie po prostu przeciwnik jest inaczej ustawiony niż na Lidze Mistrzów, żeby oni potrafili taką taktykę czy takie rozwiązania wyegzekwować. Cele na Ligę Polską to jest na pewno obrona dwóch tytułów i halowego i trawiastego. Dla nas samych, dla naszych ambicji to na pewno Liga Mistrzów i tam pokazanie się z dobrej strony, ale to już nie tylko chodzi o pokazanie się, o właśnie ugranie czegoś, ugranie i mamy w tym momencie zespół z Białorusi i z Belgii. Wiadomo, że Białoruś na papierze powinniśmy pokonać, ale to tak nie jest, że powinniśmy, bo to już jest zespół mistrza Białorusi. Ja sobie mecze oglądałem ich i naprawdę solidny zespół, przede wszystkim bardzo mocny fizycznie. Gramy z nimi pierwszy mecz 5 października w Barcelonie, czyli będziemy musieli się naprawdę namęczyć, żeby ich pokonać. I zaraz dzień po dniu gramy z trzecim zespołem z Belgii, z Leopoldem. On jest uznawany za faworyta tej naszej grupy. Tam na pewno będziemy musieli się mocno skupić, żeby jakieś punkty urwać i jak się uda awansować dalej. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Absolve all the lies and wake up unscathed.
something human, human.
Kajakarstwo, podnoszenie ciężarów i hokej na trawie to dyscypliny, które zdominowały pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie. Teraz o kilku dyscyplinach w jednym temacie, w temacie organizacji imprez, których sporo organizuje Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Krzysztof Piasek, sekretarz Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, wiceprzewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.
Ten wrzesień jest niesamowicie obfitujący.
To prawda, ponieważ kalendarze imprez, które przyjmujemy, zakładają, że po okresie zgrupowań przeprowadzanych w miesiącach lipiec, sierpień, następują różnego rodzaju sprawdziany sportowe w postaci konkretnych mistrzowskich zawodów. Nie tak dawno, bo w końcówce sierpnia ogólnopolskie igrzyska LZS, gdzie województwo wielkopolskie zdecydowanie zajęło pierwsze miejsce, tak w części sportowej, jak i kreacyjnej. Odbywają się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia w Koźminku w kolarstwie. Zawody lekkoatletyczne w różnych kategoriach wiekowych, to jest Memoriał Głuszka i Memoriał Kobielskiego, które są kolejnymi sprawdzianami, mającymi potwierdzić progres sportowy naszej młodzieży, która jest szkolona przez doskonałych trenerów. A to wszystko w konsekwencji przekłada się na zdobywane punkty w systemie sportu dzieci i młodzieży i oczywiście na medale na mistrzowskich imprezach.
Wiem, że pan musi przywiązywać także pewną rolę do statystyk różnych. Ile zawodniczek, zawodników jest kupionych w klubach, które z kolei przynależą do Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w naszym regionie?
Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że Wielkopolskie Zrzeszenie jest stowarzyszeniem osób prawnych i około 210 członków prawnych, z tym, że członkami Wielkopolskiego Zrzeszenia są również powiatowe zrzeszenia występujące jako stowarzyszenia osób prawnych i gdy dodamy po te kilkanaście, czy w przypadku Wolszyna, Ostrowa kilkadziesiąt członków, to wychodzi nam całkiem pokaźna grupa około 400 członków prawnych działających na rzecz sportu na wsiach, na obszarach małomiasteczkowych. I ta liczba, ta ilość przekłada się na pozycję zrzeszenia w sporcie wielkopolskim. Te 30% punktów w systemie sportu dzieci i młodzieży najlepiej o tym świadczy. O tym również świadczy fakt, że jesteśmy uznawani przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego za jednego z partnerów strategicznych. Stąd też i nasze obowiązki wobec tych, którzy środkami nas wspierają.
Jeśli chodzi o właśnie zaangażowanie w organizację różnego rodzaju imprez przez Ludowe Zespoły Sportowe, to też są takie, powiedzmy to, sportowo-geograficzne perełki, no bo sam pan wspomniał o kolarskim Koźminku, czyli ten region kaliski. Jeśli podnoszenie ciężaru, to najczęściej wybieramy się do Nowego Tomyśla, bo tutaj też działa znakomicie klub z waszego zrzeszenia budowlani CEUS Nowy Tomyśl. Jeśli biegi przełajowe, to jednoznacznie kojarzą nam się z wielkopolskim środkowym i tak można by sobie tę mapkę rozbudowywać, prawda?
Oczywiście, że tak. Kajaki to Rokietnica, Wolsztyn oczywiście, zapasy to Krotoszyn czy Sobieski. W takich dyscyplinach właśnie jak kolarstwo to i Koźminek, i Kurnik, i Tarnowo Podgórne, o Kaliszu nie wspominając. W ogóle kolarstwo, zapasy, obydwa style, lekka atletyka, to naprawdę domena Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Tutaj potrafimy zdobywać 70-80% możliwych do zdobycia punktów. Mówienie dzisiaj o tych punktach niektórych naszych słuchaczy może drażnić, ale niestety jest to dzisiaj ten czynnik, który powoduje, że stanowi o pozycji i sile danego stowarzyszenia sportowego czy danego klubu.
To też pytanie wracające jak bumerang, pomagać młodym ludziom właśnie z obszarów wiejskich czy z małych miasteczek, by jednak do tego sportu się garnęli, bo tu też są te prawdziwe sportowe perełki.
Jest to niesłychanie trudne, ponieważ dzisiaj czas, w cudzysłowie mówiąc, życia ucznia w szkole limitowany jest najczęściej przyjazdem bądź odjazdem autobusu szkolnego i czasu na zajęcia pozaszkolne, w tym i zajęcia w ramach tak zwanego SKS-u, no, wymagają najczęściej dodatkowego dowozu ludzi. I gdyby nie to, że nasi trenerzy, działacze znajdują się blisko miejsca zamieszkania wielu młodych ludzi, po prostu przygoda ze sportem przez duże S naprawdę by ominęła. To oni potrafili wyłapać, zachęcić i utrzymać w reżimie treningowym wielu młodych ludzi, na co dzisiaj są dowody, bo możemy konkretne nazwiska podawać, znane zresztą kibicom z Wielkopolski.
Wskazuje na to, że dobiega końca spotkanie mistrza świata w siatkówce pomiędzy Francją i Argentyną. Francuzi bowiem w czwartym secie prowadzą 24-19. Jeżeli zakończą zwycięsko tę odsłonę, to wygrają cały mecz 3-1, co pod ścianą stawia reprezentację Polski. O 19.40 przypomnę starcie z Serbami. Przy takim rezultacie tego meczu
trzeba
Polacy
wygrać.
Muszą z Serbami wygrać. No, myślę, że wygrać trzeba by było i tak, biorąc pod uwagę poprzednie występy i nastroje wśród kibiców biało-czerwonych.
Natomiast teraz nie ma co po prostu kalkulować. zaatakować, wyjść, wygrać 3 sety i załatwić sprawę, ale patrząc na poprzednie spotkanie może być naprawdę bardzo ciężko.
Co nie zmienia faktu, że trzymamy kciuki. Zakończony mecz Francuzów 25-19 w tej właśnie czwartej odsłonie i w całym meczu Francuzi zwyciężają 3-1. Jeszcze rzut oka na żużlowe tory. W Rzeszowie mecz rewanżowy w finale drugiej ligi Speedwaya. Stal Rzeszów prowadzi z MDM Komputerami Terzet Ostrowią już 40-38. Jest coraz bliżej zwycięstwa w rywalizacji na to, że w Ostrowie Wielkopolskim zespół z Rzeszowa wygrał 46-44. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć o tym, że zespół z Ostrowa Wielkopolskiego dwa ostatnie biegi dzisiaj wygrał po 5-1, czyli jeszcze stara się walczyć. Trzymamy kciuki, może jednak się uda odwrócić losy tego spotkania. Obiecaliśmy Państwu dzisiaj konkursy.
I właśnie pierwszy taki konkurs do wygrania: podwójne zaproszenie na najbliższy mecz Lecha Poznań z Miedzią Legnica w niedzielę 30 września o godzinie 18. Co zrobić, żeby takie podwójne zaproszenie od nas otrzymać? No zasady są banalnie proste. Wystarczy wysłać do nas SMS-a z prawidłową odpowiedzią na nasze pytanie. To pytanie, no tak powiedziałbym, takie rozgrzewkowe. Jak nazywa się trener Miedzi Legnica, Beniaminka Ekstraklasy? Proszę podać imię i nazwisko trenera Miedzi Legnica. SMS-y wysyłamy pod numer 71601. W treści należy wpisać hasło Radio Poznań, pisane łącznie i bez polskich znaków, prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. 71601, Radio Poznań, odpowiedź i swoje imię i nazwisko. Jak nazywa się trener Miedzi Legnica? Jeszcze jedna ważna informacja. Laureaci muszą posiadać kartę kibica Lecha Poznań.
Za 3,5 minuty godzina 18. Po serwisie informacyjnym dalszy ciąg audycji w sportowym rytmie. Sporo o wydarzeniach ligowych, tych na żużlowych torach, tych na piłkarskich boiskach, a także na parkietach szczypiornistów. Zapraszamy na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie już o 18:00.